Słowo Boże czytam z listu do Filipian, pierwszy rozdział, wersety od 3 do 6. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam, zawsze w każdej modlitwie mojej za was wszystkich z radością się modląc. Za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Panie Boże, my też mamy tę pewność, że zbierając się w Twoim imieniu, możemy też liczyć na Twoją obecność. Proszę Cię, żebyś Twoją obecnością nas teraz przenikał i żebyś dał nam to, o czym w swoim słowie dzisiaj do nas mówisz. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Bardzo wdzięczny temat dzisiaj przed nami. Chcę mówić o radości. I powiem wam, że radość to jest coś, z czym w ostatnim czasie miałem ogromny problem. Nie jest jakąś wielką filozofią, że w życiu jest tak, że jeśli byśmy zbilansowali pewne pozytywne i negatywne doświadczenia, to może się okazać, że tych negatywnych jest dużo więcej. Nie muszą to być jakieś tragedie, ale to są takie po prostu rzeczy, które wpędzają nas w jakieś niezadowolenie, może zgorzknienie, może poczucie porażki itd., itd. I chyba dałem się w coś takiego ostatnio złapać i byłem bardzo rozgoryczony, zgorzkniały. Z radością moje życie nie miało nic wspólnego. Ale cieszę się, bo w wyniku kilku spotkań, modlitw bliskich mi osób to się zmieniło. I teraz mogę z czystym sumieniem wam o temacie radości powiedzieć, mając też nadzieję, że udzieli się wam moja radość i że zostaniemy przemienieni przez Boga podczas tego słowa. List do Filipian, z którego dzisiaj czytałem, jest listem dość szczególnym. Bibliści mówią, że to jest list, jeden z najbardziej pogodnych i radosnych listów apostoła Pawła. Dlaczego to jest dziwne? Dlatego, że Paweł, kiedy pisze ten list, ma za sobą wiele trudnych doświadczeń. Jest pod koniec trzeciej podróży misyjnej. Różne rzeczy go spotykały, raz go nawet prawie, że zabili, to znaczy myśleli, że go zabili, ale na szczęście im się nie udało. Wiele innych temu podobnych rzeczy go spotkało. Mało tego, kiedy Paweł pisze list do Filipian, to jest w więzieniu. Ale mimo tych wszystkich okoliczności, Paweł pisze list pełen radości i przekazuje w nim wiele radości. Więc spróbujmy dzisiaj zerknąć na ten list, który rozpoczyna się takim słowem, że Paweł się z radością o Filipian modli, kończy się wezwaniem bardzo dla nas znanym, radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Spróbujmy spojrzeć na ten list, na Nowy Testament i powiedzieć sobie, co Biblia mówi w tych ramach o radości. A potem chciałbym, żebyśmy też tak bardzo praktycznie spróbowali spojrzeć na nasze życie i zastanowić się, czy ta radość może być naszym udziałem, czy nie. Zacznijmy od spojrzenia na cały Nowy Testament. Gdybym miał tak poglądowo spojrzeć na księgi Nowego Testamentu i na to, co one mówią o radości, to trzeba byłoby zacząć od narodzenia Jezusa Chrystusa. Kiedy urodził się Jezus w Betlejem, pasterze paśli swoje owce na polach, pokazał im się anioł i powiedział im coś takiego. Nie bójcie się, bo oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. W zasadzie narodziny Jezusa Chrystusa to nie była tylko radosna informacja, ale to były narodziny radości. Gdybyśmy spojrzeli na Stary Testament, to jest temat bardzo głęboki, ale zauważylibyśmy, że w zasadzie takie eschatologiczne oczekiwania ludu Starego Testamentu, czyli powiedzmy takie oczekiwanie tego, co Bóg ma zrobić, jego zbawienia, bardzo mocno są połączone z radością. I rzeczywiście Jezus się rodzi i to jest radość. Dalej, celem zwiastowania Jezusa była również radość. W Ewangelii Jana powiedział, to wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna, całkowita. Nie jakaś taka od czasu do czasu, że macie się czymś tam ucieszyć, bo na przykład święta idą, ale żeby ona była pełna. Radość była celem całej misji Jezusa. Oczywiście Mówimy o wydarzeniach krzyża, które nie są same w sobie wydarzeniami wesołymi, radosnymi. Ale gdyby nie krzyż, nie byłoby zmartwychwstania. Więc cała misja Jezusa, i o tym też Jezus mówi, jest nakierowana na radość. A teraz do ciebie idę, mówi Jezus modląc się do Ojca, i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Jezus odchodzi do Ojca i posyła Ducha Świętego, który jest pocieszycielem. To znaczy kimś takim, kto ze stanu smutku ma nas przenieść w stan radości. I czytamy o tym, że składową owocu Ducha jest również radość. Idąc dalej, możemy wskazać na doświadczenia Kościoła. To, w jaki sposób się rozwijali, to, w jaki sposób konfrontowali się z trudnymi doświadczeniami. Jakub napisał w swoim liście: poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przychodzicie. To już jest kosmos, że ludzie, którzy ufają Jezusowi, wierzą Mu, nawet kiedy przechodzą trudne doświadczenia, mogą odczuwać radość. W głowie się nie mieści, ale w Biblii jest napisane. Patrząc na ten przekrój Nowego Testamentu, możemy stwierdzić, że w zasadzie radość jest sednem chrześcijańskiego życia. Tak jak miłość ma być naszym znakiem rozpoznawczym, tak też radością powinniśmy się cechować. Bo radość była obecna przy narodzeniu Jezusa Chrystusa, w trakcie Jego nauczania, w trakcie całego Jego dzieła, Jego misji. Potem Duch Święty też ma nam dawać radość i mamy żyć radością na co dzień. Historia zbawienia to w zasadzie historia radości. Ale spójrzmy jeszcze teraz na list do Filipian. Paweł rozpoczyna się modląc się z radością i potem jeszcze w trzech innych miejscach, to jest list czterorozdziałowy, kieruje do Filipian taki rozkaz: radujcie się w Panu, albo po prostu radujcie się. Co ma na myśli? Co chrześcijanie w Filipii mają robić? Jeśli byśmy spojrzeli znowu na tekst grecki i znaczenie greckich słów, to zauważylibyśmy, że radość w języku greckim to chara, a łaska w języku greckim to charis. I bibliści bardzo szybko zauważyli konkretny związek między tymi dwoma terminami. I kiedy tłumaczono te pojęcia, to w leksykonie napisano coś takiego, że radość, chara, to jest świadomość Bożej łaski, albo inaczej łaska rozpoznana. Innymi słowy, radość to jest taki stan, w którym sobie nagle uświadamiamy, co to jest Boża łaska i w jaki sposób On nam ją okazał. Zwracam uwagę na różnicę. To nie jest stwierdzenie, czy Boża łaska jest w moim życiu, czy jej nie ma, ale to jest jej właściwe rozpoznanie i doświadczenie. Subtelna, ale znacząca różnica. Bo może się zdarzyć tak, że Bożej łaski jest wiele w naszym życiu, ale możemy jej zupełnie nie zauważać i nie rozpoznawać. Stąd Paweł, kiedy pisze o radości do Filipian, to on jest przekonany, że Bóg w swojej łasce działał tam i działa i zamierza działać i to budzi jego radość. I zwraca Filipianom na to uwagę. Mówi: koncentrujcie się na Bożej łasce. Spróbujcie ją zauważyć i wtedy się radujcie, bo to jest naturalna konsekwencja zauważenia tego, co Bóg dla mnie zrobił. Jak w takim razie praktycznie spojrzeć na tą radość w naszym życiu? Jak nad nią popracować? Jak dostrzec Bożą łaskę? Chciałem się podzielić z wami takimi trzema praktycznymi wskazówkami. Nie będzie to poradnik amerykański w stylu 3 kroki do prawdziwej radości, ale to będą jakieś takie moje przemyślenia, które zadziałały w ostatnim czasie u mnie. I pierwsza sprawa, o której chciałem powiedzieć, to o radość można prosić Boga. Bo skoro radość jest wynikiem działania Ducha Świętego, a Duch jest darem Boga, to można po prostu Boga poprosić o to. Bóg mówi: proście, a będzie wam dane. I dzisiaj możemy powiedzieć: Panie Boże, daj mi swojego Ducha i niech On wyda owoc radości w moim życiu. Wiesz, że jest wiele negatywnych sytuacji. Bóg to na pewno wie. Ale Bóg może też na przekór temu obdarować nas radością przez swojego Ducha. Ale okej, Nie możemy poprzestać na tym, że usiądziemy sobie w fotelu, pomodlimy się i będziemy czekać na taki cudowny zastrzyk z nieba. W takiej książce Dyscypliny życia duchowego autor pisze o tym, że chrześcijanie najchętniej by chcieli usiąść sobie na takim fotelu w Bożym gabinecie i poddać się takiej transfuzji krwi czy życia duchowego, żeby Bóg poza moim życiem, poza moimi staraniami, poza moimi wysiłkami zrobił wszystko od tak. Ale Paweł, kiedy mówi radujcie się, stawia też przed nami wyzwanie. I druga sprawa, o której chciałem powiedzieć, to musimy postarać się zlikwidować złodziei radości. Wiecie, jaki jest mój główny złodziej radości? Narzekanie. Nic mnie tak nie okrada z radości jak narzekanie. I nawet bym powiedział, może to jest trochę niesmaczne porównanie, ale że narzekanie ma coś wspólnego z takim syndromem włosa w zupie. Wyobraźcie sobie, siedzicie w restauracji, jecie jakieś pyszne danie, pyszną zupę, wszystko smakuje doskonale, a nagle widzicie, że w tej zupie pływa coś, co nie powinno w niej pływać. Jest po obiedzie. Jakkolwiek dobra byłaby ta zupa, jakkolwiek staralibyście sobie powiedzieć, ale że ja nabierałem z tej strony, a nie z tej, gdzie ten włosek pływał. Jest po obiedzie i z narzekaniem jest podobnie. Często w naszym życiu nie dzieją się wielkie tragedie. Często nie spotykają nas jakieś hipersmutne rzeczy. A jednak bierzemy sobie małą rzecz, zaczynamy narzekać, nakręcamy się, przyjdzie ktoś drugi, przytaknie nam, poklepie po ramieniu, no to tak jest, tragicznie, bez sensu. I ani się obejrzymy, a już jesteśmy w takiej spirali narzekania i choćby 99% rzeczy było ok, to ta jedna jest w stanie zepsuć wszystko. Natknąłem się ostatnio na taką piosenkę Krzysztofa Piaseckiego. To jest taki artysta, twórca kabaretowy. I chciałbym wam fragment zacytować. Właśnie wyśmiewa w tej piosence trochę takie niby nasze stereotypowe, narodowe skłonności do narzekania. Tekst jest bardzo prosty. Niby mam żonę, ale co to za żona? Niby mam auto, ale co to za auto? Niby mam syna, ale nie jest to córka? Niby mam córkę, ale nie jest to syn? Niby mam pracę, ale co to za praca? Niby mam twarz, ale co to za twarz? I tak podstawia sobie kolejne rzeczy, które w życiu ma, ale one nie spełniają jego oczekiwań. I uświadomiłem sobie, że właśnie w narzekaniu chodzi o to, że ja komunikuję, że rzeczywistość, w której żyję, nie spełnia moich oczekiwań. Jak więc popracować i zastanowić się nad tymi swoimi oczekiwaniami w taki sposób, żeby uniknąć tego złodzieja radości, jakim jest narzekanie? Powiem wam, co wymyśliłem. Wymyśliłem sobie pracę domową. Odrobiłem ją i zachęcam też was do tego. Zrobiłem sobie taką tabelkę z trzema kolumnami. Zaraz wam wytłumaczę, na czym to polega. W pierwszej kolumnie wypisałem sobie rzeczy, które mam. Już kiedyś robiliśmy coś podobnego, więc jeśli macie to gdzieś w zapiskach, to macie już połowę mniej roboty. Wypisałem sobie rzeczy, które mam, od tych materialnych do tych niematerialnych. Na przykład mieszkanie, samochód, multimedia, różne gadżety, jedzenie, pracę, pieniądze, to kim jestem, że jestem księdzem, mężem, tatą, to jak się czuję, jakie mam zdrowie, życie duchowe, umiejętności, rodzina, przyjaźń, znajomi, parafia, w której jestem i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwsza kolumna, rzeczy, które mam. W drugiej kolumnie zaznaczałem, czy te rzeczy, które wypisałem, spełniają czy nie spełniają moich oczekiwań. Jeśli te rzeczy spełniały moje oczekiwania, mówiłem, jest ok, jestem zadowolony z tego, jak jest, to wstawiałem plusik. Jak nie spełniały, to wstawiałem minus. Wiecie, i nie chodzi teraz o to, żeby wpasować się w takie kościelne, porządne, pobożnościowe myślenie i powiedzieć, no tyle rzeczy mam, a na świecie ludzie tego nie mają. Nie, to powpisuję wszystko, wszędzie plusy, bo powinienem być z wszystkiego zadowolony. Nie, starałem się podejść do tego bardzo uczciwie. Jak rzeczywiście w jakiejś sferze mi czegoś brakowało, to stawiałem minus. No i pozostała jeszcze trzecia kolumna. Kolumna, którą zacytowałem, i co teraz? To znaczy, starałem się wpisać tam, gdzie pojawiły się plusy, a więc gdzie jestem zadowolony z takich rzeczy, proste słowo, dziękuję. Tylko tyle, dziękuję. I już nie zajmowałem się tą rzeczą. Natomiast tam, gdzie dana sprawa nie spełniała moich oczekiwań, starałem się wpisać, co by się musiało stać, żebym wreszcie był zadowolony. Co bym musiał osiągnąć, co bym musiał mieć, żeby wreszcie ta sfera mojego życia spełniała moje oczekiwania. I powiem wam, do jakich wniosków doszedłem, kiedy patrzę na tą listę. Przeważają plusy. Zdecydowanie. Tam, gdzie pojawiają się minusy, zacząłem się zastanawiać, czy ja rzeczywiście muszę spełniać te oczekiwania, czy to są trochę zbyt wygórowane moje marzenia. I były takie miejsca, w których stwierdziłem, nie, tutaj muszę popracować, bo chodzi mi o pewien rozwój. I muszę się wziąć do roboty, zakasać rękawy i się po prostu za to zabrać, a nie narzekać, że to jest niezrobione. Ale były takie miejsca, w którym sobie stwierdziłem, jak ja jestem głupi. Jeśli oczekuję, że będę odczuwał radość, dodając, nie wiem, zero na moim koncie, w odpowiednim miejscu też jeszcze trzeba to zero dodać, jeśli będę odczuwał radość, jeśli dwie osoby więcej powiedzą, że mnie podziwiają, to mogę się bardzo pomylić. Zachęcam do tego, żeby w taki sposób popracować na swoich oczekiwaniach względem rzeczywistości, względem relacji, które mamy. Czy rzeczywiście, jeśli ludzie zmienią się i będą tacy, jak ja tego chcę, to będę się potrafił z nimi dogadać? To w ich towarzystwie będę się czuł dobrze? Nie mamy tej pewności nigdy. Paweł mówi o tym, że radość to jest rozpoznanie Bożej łaski. Czy na tej liście jest miejsce, żeby zaznaczyć, co jest Bożą łaską? W jaki sposób On mi coś dał? Jak zadziałał? Czy tu chodzi tylko o mnie? Wcale nic się nie musi zmieniać, żebym był radosny. To jest mój wniosek. W waszym przypadku może być inaczej. Ale w moim przypadku wcale niewiele musi, w zasadzie nic nie musi się zmieniać, żebym mógł odczuwać radość. Kaznodzieja Salomona, czy w przypowieściach Salomona, więc w księgach, które pozostają pod wpływem, jak mówi Biblia, najbogatszego człowieka na ziemi, znajdujemy takie wersety. Lepiej jest mieć jedną garść pełną, a przy tym spokój, niż dwie garście pełne, a przy tym trud i gonitwę za wiatrem. Lepsza kromka suchego chleba i przy tym spokój, niż dom pełen mięsa, a przy tym kłótnia. Pozbądźcie się narzekania. Największego złodzieja naszej radości. A może coś się zmieni. Ale jeszcze jedna sprawa. Trzecia i ostatnia wskazówka, mój pomysł na to, w jaki sposób pielęgnować radość i pracować nad nią, to jest kwestia świętowania. Pomyślałem sobie, że dzisiaj bardzo łatwo jest zyskać zły wzór świętowania. Dlatego, że świat funkcjonuje tak, moi znajomi ze szkoły, z liceum, funkcjonują tak, że teraz pracują od poniedziałku do piątku, byle do piątku, potem schlać się, sobota, niedziela na trzeźwienie i poniedziałek znowu to samo. I to jest ich świętowanie. Nie o takim świętowaniu na pewno mówi Biblia. Ja pomyślałem sobie w pierwszej kolejności o Wieczerzy Pańskiej. Do tego mnie zainspirował Piotrek Lorek, kiedy mówił o sakramentach, szczególnie o Wieczerzy Pańskiej. Wydarzenie Ostatniej Wieczerzy i nasza komunia to są wydarzenia jak najbardziej radosne. Oczywiście my, przypominając sobie wydarzenia Wielkiego Czwartku, wiemy, że tam było pełno napięcia, że Jezus wiedział, co go czeka, że był ten, który go zdradzi. Ale oni świętowali kolację paschalną. Przypominali sobie wyjście Izraelitów z Egiptu, z niewoli. Zdecydowanie radosny powód, radosne święto. I tak sobie myślę, muszę uważać, żeby z komunii, z Wieczerzy Pańskiej nie zrobić teraz trochę takiej stypy przed pogrzebem. Bo czasem tak sobie wyobrażałem wieczerzę, ostatnią wieczerzę, że uczniowie byli zebrani, żeby pożegnać Jezusa i wysłać Go na śmierć. Ale czytamy o tym, że kiedy skończyli wieczerzę, odśpiewali hymn, pieśń jak najbardziej radosną i dopiero wyszli na Górę Oliwną. Czy potrafimy świętować Wieczerzę Pańską? Czy potrafimy, używając terminologii Pawła, odszukać w niej Bożej łaski, odszukać Bożą łaskę w tej wieczerzy, nie taką wyświadczoną gdzieś komuś, jakiemuś innemu człowiekowi, ale mnie osobiście, i czy potrafię się tym ucieszyć? Dzisiaj wam chcę zaproponować, żebyśmy podeszli jak najbardziej na wesoło i na radośnie do tego, co będziemy przeżywać po kazaniu. Niech nas nie zmyli spowiedź przed komunią. Kiedy dochodzi do takiego momentu, jakim jest absolucja, odpuszczenie grzechów i mamy pewność, że Bóg nas odpuszcza, wtedy możemy zmienić naszą twarz z takiego rogalika do dołu na taki rogalik do góry, bo to już jest radosna wieść. Pan Bóg napisał w haśle tygodnia, dzisiaj to było, u Ciebie jest odpuszczenie, psalmista napisał, u Ciebie jest Boże odpuszczenie, aby się Ciebie bano. Ale kiedy już zostaje nam odpuszczone, to przecież nie musimy się Boga bać. Możemy się cieszyć, bo to jest łaska. Jeśli czujemy, że nam odpuszczono, jesteśmy o tym przekonani, to możemy być radośni. I tak można podejść do każdego innego święta czy okazji do świętowania w naszym życiu. Boże Narodzenie. Jeśli w narodzeniu Jezusa Chrystusa ja widzę łaskę, którą Bóg mi okazał, będę świętował, będę się cieszył i to będzie radosne. Jeśli nie, być może przeżyję te święta trochę z przyzwyczajenia albo ucieszę się z prezentów. To też jest możliwe. Wielkanoc. Jeśli uważam, że Bóg zmartwychwstał, że Jezus zmartwychwstał, że najpierw umarł za moje grzechy i zmartwychwstał, żebym ja mógł żyć, to rozpoznaję Bożą łaskę. I wtedy łatwo jest mi się tym ucieszyć. Przed nami test radości. Nie wiem, czy wiecie, do czego zmierzam. Testem radości dla nas będzie sala parafialna. I możemy zacząć śpiewać, niby mam salę, ale co to za sala? Ale możemy powiedzieć, Panie Boże, jaka to jest wielka łaska, że mamy na to kasę. Jaka to jest wielka łaska, że możemy sobie na to pozwolić. Jaka to jest wielka łaska, że tej sali ludzie będą słuchać o Tobie. Że nie budujemy pubu, sali kinowej albo innego tego typu obiektu, tylko budujemy salę parafialną, w której będziemy śpiewać i słuchać Bożego Słowa. Życzę wam, żebyście na każdym etapie swojego życia, w każdym dniu rozpoznawali i doświadczali Bożej łaski. I żebyście zarażali innych swoją radością. Taką niezależną od tego, co nas spotyka. A Bóg niech nas błogosławi. Amen.